Relacje chrześcijańsko-muzułmańskie w kontekście azjatyckim. Zaangażowanie wyznawców obu religii w dialog międzyreligijny uzależnione jest od ustroju państwa, w którym żyją i warunków, w jakich wolno im praktykować własną religię. Wśród krajów azjatyckich można wyróżnić 5 kategorii relacji między chrześcijanami i muzułmanami. Do pierwszej należą Filipiny, gdzie chrześcijanie w stosunku do muzułmanów stanowią zdecydowaną większość i są też głównymi inspiratorami dialogu. Drugą kategorię tworzą kraje, gdzie chrześcijanie i muzułmanie są w mniejszości, a są to na przykład Indie, Sri Lanka, Birma, Japonia, Tajwan. W krajach tych do współpracy między obu grupami dochodzi najczęściej w zakresie określenia miejsca i roli mniejszości religijnych w życiu narodowym i społecznym. Kolejną grupę stanowią Chiny i Wietnam, których wyznawcy obu religii doświadczają podobnych trudności wynikających z ateistycznego charakteru tych państw. Mimo iż w ostatniej dekadzie stopień prześladowań na tle religijnym osłabł, religia uznawana jest w tych krajach za sprawę prywatną. Wyznawcy obu religii koncentrują się więc bardziej na kwestiach duchowych niż na manifestowaniu przynależności religijnej w sferze publicznej. Do czwartej kategorii zalicza się kraje pluralizmu religijnego, takie jak Malezja i Indonezja, gdzie chrześcijanie żyją w mniejszości. W Malezji chrześcijanom gwarantuje się wolność religijną, jednak w ograniczonym wymiarze. Oprócz utrudnień w działalności misyjnej, chrześcijanom zakazano nazywania Boga arabskim terminem Allah. W Indonezji, który jest najliczniejszym krajem muzułmańskim, chrześcijanie stanowią około 11% ludności, z czego większość to protestanci. Indonezja szczyci się długą tradycją pluralizmu religijnego, co znajduje wyraz w oficjalnym systemie państwowym zwanym Pancasila, 5 zasad. Pierwsza z nich głosi wiarę w jedność Boga. Konstytucja indonezyjska gwarantuje każdemu obywatelowi wolność wyboru religii, jednak wyznawanie jej nie powinno zakłócić harmonii religijnej i pokoju. Mimo iż islam wyznaje 90% Indonezyjczyków, oficjalnie uznanych jest 5 religii: islam, protestantyzm, katolicyzm, hinduizm i buddyzm, nadając Indonezji charakter państwa pluralistycznego. Ostatnią grupę stanowią kraje, gdzie islam jest religią państwową, jak na przykład Pakistan. Tam też sytuacja chrześcijan jest najtrudniejsza ze względu na dyskryminację i prześladowanie. W kontekście azjatyckim fundamentalistyczne środowiska muzułmańskie dążą do utworzenia państw wyznaniowych. Natomiast chrześcijanom zarzuca się często propagowanie laickiego modelu państwa na wzór zachodni. Istotnym problemem jest także rozbieżność między deklaracjami i zapisami konstytucyjnymi a rzeczywistością. Konstytucje muzułmańskich krajów azjatyckich zawierają wprawdzie zapisy gwarantujące niemuzułmanom wolność religijną, jednak państwa te dalekie są od przyjęcia zasady pluralizmu religijnego. Do najtrudniejszych kwestii bezpośrednio wpływających na relacje chrześcijańsko-muzułmańskie należą małżeństwa mieszane, działalność misyjna i edukacja religijna. Ze względu na restrykcyjność prawa muzułmańskiego, biskupi azjatyccy jednoznacznie odradzają zawieranie małżeństw mieszanych. Największym zagrożeniem dialogu jest postępująca islamizacja i radykalizacja skrajnych ugrupowań muzułmańskich. Jednak przeszkodą w realizowaniu idei dialogowych są nie tylko fundamentalistyczne środowiska muzułmańskie, lecz także bierność i zachowawczość chrześcijan. W związku z tym biskupi katolicy zarówno na poziomie kontynentalnym, jak również na konferencjach episkopatów poszczególnych krajów wzywają katolików do dialogu z muzułmanami. Opracowano nawet odpowiednie struktury w celu promowania dialogicznych form współżycia i współpracy między wyznawcami obu religii. W ramach Federacji Konferencji Biskupów Azjatyckich działa Biuro Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego, którego celem jest propagowanie idei dialogu oraz motywowanie i przygotowanie chrześcijan do dialogowych kontaktów. Już w 1979 roku w dokumencie opracowanym przez Episkopalne Instytuty do Spraw Kontaktów Międzyreligijnych biskupi określili 3 podstawowe formy dialogu, do których zaliczyli dialog życia, dialog formalny i dialog teologiczny. O ile dialog teologiczny pozostaje sprawą specjalistów, o tyle dialog formalny powinna angażować się grupy tych chrześcijan i muzułmanów, na których, z racji pełnionych funkcji społecznych i politycznych, spoczywa odpowiedzialność za dobro wspólne. Podstawą każdej formy dialogu jest dialog życia, w którym mogą uczestniczyć wszyscy. Niezależnie od zachowawczości wobec idei dialogu, podejmowane są w tym kierunku konkretne inicjatywy. Przykładem dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego na Filipinach są regularne spotkania przedstawicieli obu religii, które odbywają się od 1974 roku. Na uwagę zasługują wysiłki środowisk dialogowych w Indonezji, Bangladeszu, Malezji i Indiach. W każdym z tych państw podkreśla się inny aspekt wzajemnych stosunków. W Indiach dialog skupia się na dzieleniu się doświadczeniem religijnym. W Indonezji dotyczy kwestii rozwoju i edukacji. W latach 90. odbyło się kilka spotkań biskupów azjatyckich z przedstawicielami innych religii. Motywem przewodnim wszystkich spotkań była harmonia. To właśnie do tych spotkań nawiązał ojciec święty Jan Paweł II w adhortacji Ecclesia in Asia.